Opera Bałtycka odwołuje niektóre majowe spektakle. Powód: wycofanie się sponsora, a dokładniej Grupa Lotos jeszcze za poprzedniego zarządu poinformowała, że wycofuje się ze sponsorowania działalności Opery Bałtyckiej. W związku z tym dotychczasowy szef tej placówki Marek Weiss odwołał 3 majowe spektakle Otella i 3 Sny Nocy Letniej, których koszt wynosi dokładnie tyle, ile niedobór spowodowany wycofaniem się Lotosu. Pomorski koncern paliwowy był strategicznym sponsorem opery od 2012 roku. Podobną współpracę prowadzi z Teatrem Atelier Agnieszki Osieckiej, Krakowskim Teatrem Scena 100 i Nadbałtyckim Centrum Kultury. Czy dziś opłaca się inwestować w kulturę? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Łukasz Olechnowicz, prezes Volanto, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Ryszard Trykosko, prezes Gdańskich Inwestycji Komunalnych. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Już nie tylko korporacje, duże państwowe spółki wykładają często pieniądze na inicjatywy kulturalne. Coraz częściej mecenasami kultury zostają także mniejsze, rodzinne firmy, bez których lokalnym muzeom czy teatrom ciężko byłoby funkcjonować. Kilka przykładów z Pomorza. Ziaja, producent kosmetyków z Pomorza, mocno angażuje się w popularyzację kultury w regionie. Sponsoruje między innymi Gdański Festiwal Muzyczny, Festiwal Jazz Jantar. Jest mecenasem Teatru Wybrzeże, współpracuje z Bałtycką Agencją Artystyczną BART, mecenatem kulturalnym. Zajęły się również spółki deweloperskie. Firma Robyk w Gdańsku od paru lat sponsoruje Gdański Festiwal Muzyczny. Wsparła również organizację koncertu związanego z obchodami Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Sponsoring w kulturze. Kiedy i komu przynosi korzyści?
Myślę, że przede wszystkim trzeba na to spojrzeć z tej perspektywy, że każde tego typu działanie ma swój cel. I wcześniejszy sponsoring Grupy Lotos w pewnym stopniu był naznaczony...
Zbieżność nazwisk przypadkowa, tak. Słuchaczom.
Poprzedni sponsoring, czy dotychczasowy sponsoring Grupy Lotos był związany po pierwsze ze strategią CSR-ową Grupy Lotos, a po drugie również z faktem, że Grupa Lotos mocno była zaangażowana tutaj lokalnie. Obecnie mamy zarząd, który prawdopodobnie w mniejszym stopniu będzie chciał być zaangażowany lokalnie tutaj na Pomorzu i to jest pierwsza przyczyna. Drugi temat jest związany z tym, że prawdopodobnie cała działalność i strategia będzie pisana przez Grupę Lotos na nowo, więc myślę, że należy się spodziewać, jeżeli chodzi o Grupę Lotos, to wielu podobnej decyzji dotyczących nie tylko kultury, ale prawdopodobnie też sportu, bo nie zapominajmy o tym, że jest to główny sponsor wielu drużyn sportowych tutaj na Pomorzu i prawdopodobnie będzie następstwo tych działań, ale że będzie dotyczyło to też innych spółek. Większy problem, który widzę, nie polega na tym, że jeden czy drugi sponsor się w chwili obecnej wycofał, a raczej w tym, że ciężko cokolwiek planować, jeżeli takie decyzje podejmowane są z dnia na dzień.
No tak z dnia na dzień to może nie, bo teraz się o tym dowiadujemy. Sponsor się wycofał jeszcze w marcu za poprzedniego zarządu, także...
Myślę, że jest Ryszard jeszcze temat Trykosko, tak zwanej odpowiedzialności społecznej biznesu. Tak? Mhm. I tu o tym nie możemy zapominać, że jednostki budżetowe, ale też i firmy prywatne coraz bardziej angażują się w tego typu sprawy, bo widzą, że nie tylko wypracowanie samego zysku, ale również dzielenie się tym zyskiem ze społecznością, otoczeniem ma jakiś tam sens. I teraz tu przedmówca mówił, że nowy zarząd, no my nie znamy nowego zarządu Lotosu i on dopiero zostanie wyłoniony
wybrany
w maju. Jest tam pełniący obowiązki prezesa zarządu i pewnie będzie to zależało od polityki i strategii, którą ten nowy zarząd sobie tam nakreśli. Niemniej jednak myślę, że my do końca nie znamy szczegółów, które spowodowały podjęcie takiej decyzji. że Lotos w pewnym momencie trochę uciekł na zewnątrz, czyli z Lechii przeszedł do drużyny narodowej, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Tutaj trochę w Lechii również był temat szkolenia młodzieży.
Też teraz, z Żużlowcami zdaje
też
się,
też z Żużlowcami.
Romans został przerwany.
Ponieważ Lotos chyba stawiał na bardzo wysoki poziom sportowy, tak? Natomiast nie zadowalały go pewne wyniki. Ta analiza nie do nas należy i pewnie nie rozstrzygniemy tego sporu tutaj. Mm-hmm.
A jak placówki kulturalne mogą przekonać do siebie potencjalnych sponsorów? Czym? Bo to też nie jest łatwy klient i też nie jest to takie proste zdecydowanie z punktu widzenia przedsiębiorcy, że dzisiaj zainwestuję w taką, a taką placówkę kulturalną.
No jest to na pewno trudne zagadnienie,
Adam
ponieważ
Protasiuk.
Efekty wydatkowania środków na promocję, na PR są trudne do policzenia i tak naprawdę ja w tym upatruję dzisiaj, jeżeli chcemy postawić diagnozę, że jakby poziom finansowania biznesu instytucji kultury jest niewystarczający, to właśnie w tym, że mamy do czynienia z problemem w policzeniu efektów wynikających z wydatkowanych środków. I wydaje mi się, że jeszcze jako społeczeństwo do końca nie nauczyliśmy się tego mierzyć i te decyzje, które zapadają o jakimś tam sponsoringu, one się w korporacjach takich większych, one już się jakoś stają mierzalne, bo tutaj jak gdyby są określone metody. Natomiast jeżeli szukamy rozwiązania takiego szerszego, czyli dostępności szerszej do środków na kulturę płynących z biznesu, no to tutaj już bardziej to się odbywa na zasadzie jakiejś sympatii, na zasadzie jakichś relacji, kontaktów. Natomiast wydaje mi się, że dobrze by było, żeby tutaj fachowcy również tym się zajęli, eksperci, i spróbowali w jakiś sposób to pomóc przedsiębiorcom w ocenie efektów wynikających z wydatkowania środków na różnego rodzaju promocje.
A może repertuar niektórych instytucji kulturalnych jest po prostu mało atrakcyjny, mało zróżnicowany i stąd wynikają też ich solidne problemy finansowe, że cały czas właściwie musimy dotować w jakimś sensie.
No, kultura ma ten jeden problem, czy realizować ambicje
wyszukane.
Czy też raczej wyjść do szerokiej rzeszy społeczności. Nie jest to takie proste. I pewnie tu leży problem. Natomiast ja tutaj nie zgodzę się, bo praktycznie metody mierzalności efektów sponsoringu są dosyć jasno rozpisane już i dzisiaj bardzo łatwo to ocenić, czy zainwestowane pieniądze w sport czy w kulturę w tej mierzalności liczonej metodami określonymi marketingowo są dosyć tam już opisane. Natomiast no, głównie to każdy, kto kieruje jakiś pieniądz, to zastanawia się, co on da firmie, czyli sponsorowi. Chyba, że z góry zakłada, że jest to charytatywna działalność i ma to wspomóc kogoś. Ale to już jest rzadkość i nie o tym mówimy.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że mówimy o instytucjach publicznych, które mówią o instytucjach kulturalnych, które bardzo często bez sponsoringu dodatkowego i bez pieniędzy dodatkowych nie miałyby racji bytu i ich budżet roczny by się nigdy nie spiął. Natomiast istnieje bardzo dużo, coraz więcej tak naprawdę i teatrów prywatnych, i różnych instytucji kulturalnych prywatnych, które bez dodatkowego sponsoringu są w stanie funkcjonować i się rozwijać. No i tutaj jest też pytanie, co zrobić, żeby rentowność tych instytucji, które tego sponsoringu potrzebują, była coraz wyższa, może ten sponsoring, żeby już był później przeznaczony tylko na rozwój, a nie na bieżącą działalność.
No właśnie, będziemy pewnie nie jeden raz do tego tematu także wracać, a do dyskusji wrócimy za chwilę. 17 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Przypomnę, dziś goście Łukasz Olechnowicz, prezes Volanto, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Ryszard Trykosko, prezes Gdańskich Inwestycji Komunalnych. To przy okazji cięć rozmaitych, teraz też poważne poważne cięcia czekają od nowego rozkładu jazdy. Pomorską kolej metropolitalną o 1/4 zmniejszyć ma się liczba kilometrów, jaką pokonywać będą pociągi. Mało tego, już od maja z rozkładu zniknąć mają nawet 32 pociągi. Z PKM-ki korzysta zbyt mało osób, zwłaszcza poza godzinami szczytu. Nie stać nas na puszczanie pustych składów, tłumaczy Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego. To oznacza, że w każdej godzinie zniknie jeden skład, informuje dziś Gazeta Wyborcza Trójmiasto. No i tak się zastanawiam, czy to na cięcia nie za wcześnie.
Chyba zdecydowanie za wcześnie, zważywszy, że wprawdzie spółka PKM, jak ją na roboczo nazywamy, istnieje już dłuższy czas, natomiast biznesem zajmuje się zdecydowanie bardzo krótko, tak, bo ile to jest, no, chyba z pół roku.
Pół
tak?
roku.
Więc no, nie jest to okres, żeby stworzyć dojrzały biznes, więc można tak, no, wulgaryzując powiedzieć, że jest to podmiot, który jest dzisiaj startupem, tak, czyli że startup wchodzi na rynek, no, daje mu się jednak dłuższy horyzont czasowy na budowanie swojej pozycji na rynku, a trudno ją budować, jeżeli zaczynamy ograniczać zakres usług. Ja rozumiałbym sytuację, gdybyśmy mówili o jakiejś zmianie, przesunięć godzinowym, na przykład likwidacja jako likwidacja linii, no jest to ograniczanie jak gdyby potencjału rynkowego, a wiemy o tym doskonale, że podstawą funkcjonowania tego podmiotu to są przyzwyczajenia społeczeństwa, tak? A te przyzwyczajenia buduje się wręcz latami, a nie miesiącami, bo jeżeli ktoś całe życie miał jakąś swoją ścieżkę komunikacyjną, to on musi odkryć tak naprawdę nową możliwość, nowe rozwiązanie dla niego dogodne, bo na pewno jest to inwestycja, która ma funkcje dogodne dla komunikacji społeczeństwa trójmiejskiego, to jest bezsporne, natomiast tą usługę trzeba zmoderować i zbudować. Natomiast takim prostym cięciem wydaje mi się, że to dobrze nie wróży.
Ja myślę, że gdyby pomyślano jeszcze przy okazji, jak popularyzować korzystanie z tej nowej wersji tutaj funkcjonowania tej linii kolei metropolitalnej, która no, przyjęła się bardzo dobrze, generalnie w społeczeństwie, jest bardzo dobrze oceniana i elementem podstawowym dzisiaj należałoby poszukiwać rozwiązań, które by przyciągnęły większą ilość tak. ludzi do korzystania z tej kolei metropolitalnej, bardzo potrzebnej. I tutaj podzielam pogląd, że chyba za szybko podjęto taką decyzję. Oczywiście kieruje się to tam wynikami ekonomicznymi, ale w każdym biznesie na początek tak, trzeba niestety dołożyć, żeby później móc ewentualnie ograniczyć te dotacje, które prędzej czy później one tam może się będą minimalizować, ale na pewno nie zginą, bo do tego typu komunikacji pewnie zawsze trzeba będzie dokładać.
Największy problem tego typu inwestycji, ale nie tylko dużych infrastrukturalnych, ale generalnie inwestycji, które wykonujemy, jest to, że potrafimy bardzo dobrze wypuścić produkt na rynek, ale kompletnie nie potrafimy go komercjalizować. I to, co powiedział prezes Protasiuk przed chwilą, stuprocentowa prawda.
Startup.
Tak, to jest startup. Fajnie, że wypuściliśmy produkt pod tytułem Pomorska Kolej Metropolitalna, natomiast ten startup powinien mieć pomysł na komercjalizację. Tego pomysłu na chwilę obecną nie widać i nawet jak rozmawialiśmy przed audycją, to w świadomości tutaj naszej bardziej zapadło to, że kolej metropolitalna to jest kolej, która łączy Trójmiasto z Kościerzyną i miejscowościami, które są pomiędzy, a nie jest to kolej, którą możemy się podobnie jak SKM-ką poruszać pomiędzy dzielnicami typu Osowa,
Oliwa, Morena.
I jeżeli wycofujemy się, czy Urząd Marszałkowski wycofuje się z inwestowania w część linii, to tak naprawdę może być to strzał w kolano, który spowoduje, że ta popularność linii będzie jeszcze mniejsza, a nie spowoduje zwiększenia rentowności linii w chwili obecnej. Więc przede wszystkim powinniśmy, i to wydaje się, że to jest w ogóle mentalnościowy problem w chwili obecnej, z którym musimy walczyć, czyli nauczyć się komercjalizować to, co tworzymy.
No, a w jaki sposób? Bo tak mi teraz właśnie na żywo przyszło do głowy, że można byłoby się na przykład porozumieć z restauracjami, z knajpami, które odpowiadają za nocne życie w Trójmieście i jakoś poinformować mieszkańców Trójmiasta, że nie wybierajcie się na takie imprezy samochodami, możecie spokojnie podjechać PKM-ką, która łączy bardzo dużo dzielnic i to w takich miejscach, z których my sobie po prostu jeżdżąc na co dzień autem zupełnie nie zdajemy sprawy. Ja przyznaję, że odkryłam 2 tygodnie temu w sobotni wieczór PKM-kę i jestem zachwycona i nie była ona pusta po północy.
To, o czym powiedziałaś, o tym, że współpraca z knajpami czy jakiekolwiek inne kanały promocji, jak najbardziej słusznie, natomiast tu brakuje planu, bo w chwili obecnej, i to jest kolejny problem, tak naprawdę bardzo często, i to dotyczy i małych inwestycji, i startupów, i dużych inwestycji infrastrukturalnych, pieniądze kończą się z reguły w momencie oddania tej inwestycji do użytku, czy produktu, wypuszczenia produktu na rynek. Natomiast olbrzymim problemem w chwili obecnej jest to, że aby coś zwiększyć tego popularność i aby coś wypromować, to niestety, ale potrzeba po pierwsze planu, po drugie pieniędzy na realizację. Tego planu nie ma. To, o czym przed chwilą powiedziałaś, o współpracy z knajpami, tak? W ogóle można trafić do młodych ludzi. Tego w chwili obecnej nie ma i nawet jak patrzę wśród mojego grona znajomych, to prawie nikt nie jechał jeszcze z PKM-ką. A nie wynika to z braku chęci, a raczej z braku informacji.
Z braku informacji, rzeczywiście, i takiej świadomości, że ona się może do czegoś przydać, nie tylko do wyjazdu z Trójmiasta na Kaszuby. Panowie już jechaliście PKM-ką?
Tak.
Pan Trykowsko z pewnością.
Ja, na osobę mieszkam dla mnie.
Ja się ciągle wybieram na przejażdżkę z synem i ciągle brakuje mi czasu, natomiast...
No to proponuję zabrać żonę na wieczorny wieczór.
Problem,
sobotni wieczór,
do którego mogę się przyznać, jest taki, że właśnie pomimo, że jestem mieszkańcem Gdańska, Wrzeszcza, nie znam trasy przebiegu. Widzę te szynobusy szusujące po torach, przejeżdżając samochodem czy z innych miejsc, natomiast trasy przejazdu nawet tego nie znam, więc to świadczy o tym, że ten przekaz, ten, czy ta oferta jako oferta techniczna słabo dociera do mieszkańców, ale też to, co tutaj kolega powiedział, czyli promocja jako promocja, tak? Czyli tu brakuje dotarcia, a tą promocję trzeba realizować w wielu przestrzeniach. To się nie da jednym ogłoszeniem czy jedną audycją jakąś, tylko trzeba działać systemowo, czyli trzeba zbudować tak naprawdę całą tą ofertę, dobrze ją opakować i promować, jeszcze raz promować.
No, tak nawet teraz mi też przyszło do głowy a propos tych knajp, ale też scen, gdzie odbywają się koncerty, że na przykład tutaj wsiadasz na takiej a takiej stacji, zanim wsiądziesz, masz restaurację, możesz się wybrać z rodziną na obiad. Potem jedziesz, wysiadasz na tej stacji, idziesz na koncert. Z tego koncertu wsiadasz na stacji, wysiadasz na kolejnej, idziesz na afterparty na przykład. No i wracasz bezpiecznie do domu późnym wieczorem bez żadnego problemu.
Ale jeśli można, my to ćwiczymy na co dzień, to znaczy ćwiczy to już miasto przecież przy dużych imprezach organizowanych na stadionie, tak, na letnicy, gdzie uruchamia się w tym celu specjalnie linię kolejową. Tam nie trzeba nic uruchamiać, tam trzeba tylko jeszcze spopularyzować.
No
tak?
Więc potrzebna jest informacja,
to daje
jakaś
efekt,
myśl przewodnia.
Bo potem tysiące ludzi korzysta z tego, tak? Należy się zastanowić, jakie tam promocje z tego tytułu zrobić, żeby to ludzie chcieli z tego skorzystać.
Pisze pan Maciej do nas, wystarczyłoby jak we Wrocławiu, 10 zł równa się przejazd i parking, ale u nas nie ma parkingów. No, są parkingi, aczkolwiek nie są zbyt duże rzeczywiście, to też trzeba oddać. A z drugiej strony jest jeszcze kwestia wspólnego, jednolitego biletu i to pewnie bardzo by uprościło sprawę. My do dyskusji wrócimy po 10:30. To jeszcze a propos cięć w PKM-C. Pani Bożena pisze, order dla pomysłodawcy, ograniczenia PKM przed sezonem i na sezon, tuż przed okresem, kiedy ludzie z tego będą korzystać i będą tego potrzebować. Kompletny brak wyobraźni. A poza tym w zimnym okresie ludzie zwyczajowo mniej się przemieszczają. Teraz ruszą, a tu ograniczenia. No brawo. Jeszcze jeden głos od słuchaczy. Gdyby PKM powróciło do poprzedniego rozkładu jazdy, by dzieci z rana zdążyły do szkoły, bądź ludzie do pracy na trasie Gdańsk-Kartuzy, to ludzi byłoby znacznie więcej. Po zmianie godzin odpadła duża grupa potencjalnych klientów, a jak obserwuję, PKM jeździ i tak dużo osób mimo wszystko. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Przypomnę dziś goście Łukasz Olechnowicz, prezes Volanto, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Ryszard Trykosko, prezes Gdańskich Inwestycji Komunalnych. 23 kwietnia, dzień otwarty tunelu pod Martwą Wisłą. Od 9:00 pierwsi mieszkańcy będą mogli tunel obejrzeć, na początek rowerzyści, którzy będą mogli pierwszy i ostatni raz przejechać tunelem, potem biegacze, na koniec piesi. Przed otwarciem tunelu już takim wszystko gotowe, kiedy przejadą samochody.
Tak, tunel został zakończony, w tej chwili zakończyły się odbiory. Jesteśmy w trakcie przekazywania tunelu przyszłemu operatorowi, którym będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku. Jednocześnie trwają jeszcze przeglądy, jeżeli chodzi o usuwanie usterek, które w czasie odbiorów wyniknęły. I myślę, że dzisiaj, jutro pan prezydent Paweł Adamowicz poda datę ostatecznego uruchomienia i przekazania do eksploatacji tunelu. Mhm. Także myślę, że dziś, jutro ta data zostanie podana.
Się zastanawialiśmy tutaj w trakcie przerwy, jak przyzwyczaić mieszkańców do korzystania z tunelu. Żeby nie było tak, że po pół roku, no nie, tunelu zamknąć się nie da.
Ja będę nieobiektywny pewnie, ale wydaje mi się, że nie trzeba będzie przekonywać użytkowników dróg do skorzystania z tej możliwości zdecydowanej zmiany pewnych przyzwyczajeń, bo każdy, kto będzie chciał z Dolnego Gdańska i z Sopotu wydostać się bardzo szybko w kierunku autostrady, czy obwodnicy południowej, czy trasy Zucharskiego, czy Westerplatte, no na pewno nie będzie krążył po mieście, tylko po prostu zjedzie ciągiem trasy od Halera Słowackiego do tunelu i za chwilę będzie po drugiej stronie rzeki, więc myślę, że patrząc na dotychczasowe przekazywane drogi infrastrukturalne typu trasa WZ, typu Słowackiego, typu Sucharskiego, bardzo szybko po przekazaniu ich do użytku mamy użytkowanie w pełnym zakresie, a niektórzy już narzekają na korki, więc ludzie, użytkownicy przenieśli się z pewnych bardziej zakorkowanych miejsc w mniej zakorkowane miejsce.
No to jeszcze taka dosyć sporna sprawa, panie prezesie. Dlaczego rowerzyści nie przejadą tunelem? To znaczy przejadą 23 kwietnia, a potem już nie.
Ale to trzeba sobie jasno powiedzieć. W świecie, wszędzie tunelami nie jeździ się rowerami, no, ani nie chodzą piesi. No, jest to naprawdę coś, co my dyskutujemy nad czym, co jest dla wszystkich oczywiste. Żeby móc, bo to przepisy na to po prostu nie pozwalają, żeby móc uruchomić drogi rowerowe i ciągi pieszych, należałoby obok tego tunelu wydrążyć osobny tunel. Na to nikogo po prostu nie stać i ja w ogóle nie rozumiem tej dyskusji, bo ona nie powinna i nie ma prawa mieć miejsca, bo proszę mi wskazać w świecie tunel drogowy, który można bez dodatkowych nakładów, i to ogromnych, dopuścić ruch rowerowy czy ruch pieszy.
Co na to rowerzysta?
No tak, dzisiaj rowerem przyjechałem na audycję. Zgadzam się w 100% i tutaj zdecydowanie trzeba te emocje oddzielić. Jest to kolejny przykład grupy, akurat w tym wypadku rowerzystów, która znalazła temat do podniesienia, on został podłapany i jest w chwili obecnej nakręcany, natomiast kompletnie trzeba tutaj te emocje wyłączyć i podejść do tego chłodno i zgadzam się w 100% z prezesem Trykowską, że nigdzie, gdzie jeździłem autem, różnymi tunelami, czy w Europie, czy poza Europą, rowerzyści i piesi nie są dopuszczeni, i aspekty bezpieczeństwa są tutaj zdecydowanie kluczowe.
Mm-hmm. Nasi rowerzyści chyba są wyjątkowymi survivalowcami. Lubią ryzyko.
Znając kompetencje kolegi Ryszarda, zakładam, że tunel nie będzie ciekł i będzie spełniał wszystkie wymogi techniczne.
Nie byłoby odbiorów.
Ale można rowerem wodnym... przez martwą Wisłę.
O proszę, i jest kolejny pomysł na startup na przykład.
Więc trzeba pamiętać o tym, że ta inwestycja będzie oddziaływała nie tylko na wydostanie się z Trójmiasta jako takiego, ale też będzie elementem lepszego dostępu komunikacyjnego do nowych obszarów, znaczy nowych, starych, nowych obszarów, portów tam zlokalizowanych i to jest... To jest też bardzo silny bodziec dla uatrakcyjnienia tam lokowanych inwestycji, więc tutaj długo czekaliśmy na tą inwestycję, bo tego typu niestety projekty muszą swoje potrwać, natomiast dzięki Bogu mamy dzisiaj już koniec tej inwestycji. Dzisiaj będziemy się cieszyli z owoców pracy całego zespołu i tutaj naszego kolegi.
Jakaś akcja promocyjna powinna temu towarzyszyć, żeby właśnie przyzwyczaić nas do korzystania z tego tunelu także i nie wiem, czy kierowana również do biznesmenów, bo tutaj padło, że też będą się rozwijać biznesy w tamtych rejonach. To połączenie pewnie dużo rzeczy ułatwi, ale też pod kątem takim turystycznym.
Ja myślę, że jeszcze jest jeden aspekt bardzo ważny, bo nasz port jest położony z dwóch stron Martwej Wisły i do tej pory bez tego połączenia. Oczywiście wiele ładunków niestety musi się przemieszczać jeszcze tą drogą i wjeżdżać do centrum. To jest bardzo ważny aspekt, bo on wyeliminuje konieczność w ogóle poruszania się całego tego wielotonażowego obiektu. Zresztą pan prezydent wcześniej już z panem Kotłowskim, pan prezydent Grzelak zrobili konferencję i pokazali zamiary wyeliminowania tego ciężkiego ruchu, nie dopuszczając go tutaj do miasta i wtłaczając go próbować w nowe rozwiązania. Jestem przekonany, że ten pierwszy okres będzie poddany dużym obserwacjom i to będzie jeszcze ulegało pewnie korektom, więc myślę, że my się musimy nauczyć trochę tego. To jest, trzeba pamiętać, pierwszy drogowy podwodny tunel w Polsce, więc my tu musimy trochę się nauczyć i inni będą nas podglądać, bo z tego co wiem, kilka tuneli jest w planie do wykonania w Polsce.
No to trzymamy kciuki, żeby wszystko wypaliło tak, jak powinno wypalić i żebyśmy wszyscy korzystali z tego tunelu i nie zapominali, że on jest i należy z niego korzystać. Jeszcze na moment wracając do słuchaczy, bo SMS-y spływają do nas z pewnym opóźnieniem. Jeszcze przy okazji PKM-ki kolejny pomysł. Ja wchodzę do lasu przy obwodnicy, schodzę do Strzyży, przystanek PKM i wracam do domu kolejką. Może warto byłoby pomyśleć o szlakach turystycznych między przystankami. No jest to całkiem dobry pomysł. Zmieniamy temat. Spada liczba bezrobotnych z dyplomem uczelni. W ubiegłym roku było o 11,2% mniej bezrobotnych absolwentów wyższych uczelni niż w 2014 roku. Ten spadek jest ważny, odnotowano go drugi rok z rzędu, wynika z danych resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, o których pisze dziennik Gazeta Prawna. Co się zmieniło? Bo jeszcze do niedawna pamiętam w tym studiu mówiliśmy o wykształconych, bezrobotnych, o humanistach bezrobotnych. Co się zmieniło w tej materii? Znaczy, cieszmy się, że się zmieniło.
Wydaje się, że to jest kilka przyczyn. Pierwsza przyczyna jest taka, że jest trochę mniej absolwentów w chwili obecnej niż było kilka lat temu.
Niż demograficzne,
dokładnie. A druga przyczyna jest taka, że mamy coraz więcej inwestorów, w szczególności w dużych miastach, bo to dotyczy dużych miast. W małych miastach, szczególnie ściana wschodnia, dalej ten problem istnieje. Mamy coraz więcej inwestorów z centrami outsourcingowymi. I rzeczywiście to bezrobocie jest dużo mniejsze, dlatego że tych miejsc pracy jest bardzo dużo. Niekoniecznie te osoby pracują na stanowiskach zgodnych ze swoim wykształceniem. Natomiast tutaj akurat nie widzę w tym dużego problemu, w takim sensie, że dynamika zmian na rynku w chwili obecnej jest taka, że nawet jeżeli zaczniemy pracę zgodnie z naszym wykształceniem, no to w perspektywie 10 lat i tak prawdopodobnie będziemy musieli ją zmienić. Więc raz, niż demograficzny, dwa, bardzo duża i rosnąca liczba inwestorów na rynku i no, jakby rozwiązuje to problem. Na ile lat? To jest tutaj pytanie, dlatego że rozmawialiśmy już o tych inwestorach którejś audycji wstecz, że my na chwilę obecną jesteśmy tanim krajem dla tych inwestorów. Ale za 10, 15, 20 lat tanim krajem nie będziemy i oni te centra outsourcingu...
Już się to powoli zmienia
i oni te centra outsourcingu będą przenosić do innych państw. No i teraz pytanie, jak się na to przygotować?
Chciałbym jeden tutaj poruszyć problem, że nie należałoby tych danych statystycznych traktować, że rozwiązaliśmy problem szkolnictwa wyższego. Tutaj zmiany tak szybko raz nie zachodzą, dwa, my nie obserwujemy jakiejś radykalnej poprawy właśnie w profilowaniu szkolnictwa wyższego, w podnoszeniu kompetencji tam, gdzie one są na rynku potrzebne. Tutaj raczej mamy te nasze zastrzeżenia w tym obszarze są cały czas aktualne, natomiast no, to jest bardziej informacja statystyczna niżeli ocena rynkowa, bo te nasze argumenty cały czas pozostają, wydaje mi się, aktywne, natomiast właśnie ten niż demograficzny, spadek bezrobocia powoduje to, że dzisiaj mamy taki wskaźnik, jaki mamy.
Ale to myślę byłoby tak daleko idące uproszczenie, bo myślę, że zgadzam się, że jeszcze jest wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o wyprofilowanie, przygotowanie kierunków tak, żeby rynek otrzymywał to, czego oczekuje, ale chyba jednak na uczelniach następują już zmiany i absolwenci, którzy opuszczają mury uczelni, są już bardziej ukierunkowani na rynek niż jeszcze 2, 3 czy 4 lata temu, bo to się tak nie da, to lata lecą. Natomiast jest jeden ważny element tutaj, który mnie martwi, bo trzeba powiedzieć, że firmy, które te tutaj zatrudniają zagraniczne większość młodzieży, to tak naprawdę to są to prace najczęściej dosyć prosto ukierunkowane. Tak naprawdę to bardziej jest potrzebny język niż wyższe wykształcenie.
I
to tutaj decyduje. Ja pomijam o programistów i tak dalej, bo to jest daleko idące specjalizacja, ale większość tych tutaj firm, które rejestrują przychody księgowe i tak dalej, to niekoniecznie to przygotowanie zawodowe. Oni przygotują do wykonania tych czynności, natomiast podstawowym atutem pozyskania tej pracy to jest znajomość języka.
I niekoniecznie to doświadczenie zawodowe przyda się w jakiejkolwiek innej pracy. I to tutaj w stu procentach pan prezes ma rację. Natomiast w kontekście jeszcze w ogóle przygotowania uczelni do pracy, no to też jest taki aspekt, że do 90% w chwili obecnej tych prac, do których te osoby idą. I to dotyczy zarówno programistów, jak i centrów outsourcingu BPO. Wiedza zdobyta na studiach, oprócz ewentualnie umiejętności językowych, nie przydaje się.
Volanto uruchamia duży projekt Software Garrison w partnerstwie z Politechniką Gdańską. Rekrutujecie studentów. Co można powiedzieć o tym projekcie? Bo to też jest jakaś przyszłość dla ludzi, którzy kończą studia i mogą się bardziej wyspecjalizować.
Coraz większa liczba firm outsourcingowych w zakresie IT powoduje, że mamy coraz mniej dostępnych kadr na rynku. W związku z tym, że mamy coraz mniej dostępnych kadr na rynku i to już nawet nie kończących jakiekolwiek studia wyższe, dlatego że większość osób studiujących informatykę na pierwszym, drugim roku pracuje, mamy coraz większy problem, żeby się rozwijać. I tutaj przy współpracy z kilkoma też większymi firmami uruchomiliśmy duży program Software Garrison w partnerstwie z Politechniką Gdańską, w którym jesteśmy w trakcie rekrutacji najlepszych osób z kierunków matematyka, fizyka, kierunki okołoinformatyczne. W tym tygodniu odbywa się pierwsze spotkanie z tymi osobami. Zgłosiło się 400 chętnych osób. To pokazuje, że rzeczywiście potrzeba jest bardzo duża. Te osoby od lipca będą na 6-miesięcznym programie. Staramy się najpierw wybrać pierwszą 20-osobową grupę. Te osoby od lipca będą na 6-miesięcznym programie z gwarantowanym zatrudnieniem jako programiści od 1 stycznia. Jeżeli projekt okaże się sukcesem, to prawdopodobnie razem z Politechniką będziemy uruchamiać już projekt na dużo większą skalę od początku przyszłego roku i możliwe, że uda się dodatkowo zapewnić pracę kilkuset osobom właśnie jako programistom.
Ale z drugiej... Proszę bardzo.
Tutaj chyba istotne jest to, że te osoby, które będą przechodziły te doszkalanie, bo tak to można powiedzieć, uzupełnienie wykształcenia ukierunkowane na potrzeby rynku bardzo silnie, że one też powinny pochodzić nie tylko z rejonu Trójmiasta, bo Trójmiasto jako takie jest dzisiaj już bardzo mocno, ten rynek jest wydrenowany i tu raczej trzeba, przepraszam, myśleć o rozwiązaniu takim importu tych studentów tutaj do Trójmiasta, ponieważ Trójmiasto ma swoją siłę przyciągania, ma swoje argumenty i tu trzeba wyjść znowu z określoną promocją i ofertą na zewnątrz województwa pomorskiego, taka, żeby tam, gdzie są te możliwości pozyskiwania, a tak jest chociażby na ścianie wschodniej, i z tamtych terenów pozyskiwać tych studentów po to, żeby uzupełniać dzisiaj tą lukę, która jest, bo
5 tysięcy programistów w samym Trójmieście brakuje, tak? W tej chwili około.
To rośnie. Z miesiąca na miesiąc rośnie.
Bo podam taki przykład, że dzisiaj jest problem na przykład, że firmy ze sobą bardzo słabo współpracują w obszarze IT, ponieważ ta współpraca w zakresie wspólnych projektów jakichś tam kończy się przechwytywaniem pracowników de facto, bo to jest dzisiaj największy problem w rozwoju tych firm, czyli to pokazuje, jak silna jest luka w tym i potrzeba do rozwiązania, a nie da się tego rozwiązać poprzez podnoszenie tylko wynagrodzeń, bo to jest zawsze gdzieś ta granica i szklany sufit. Dlatego trzeba myśleć o tym, żeby z takimi projektami tutaj, o których kolega mówi, wychodzić po prostu na zewnątrz województwa i prowadzić swoisty import tych osób do Trójmiasta.
Wydaje mi się, że i to jakby nasz program, który teraz zaczynamy realizować i właśnie po pierwsze pokazuje, że partnerstwo pomiędzy firmami jest możliwe i cały czas zapraszamy kolejne firmy, które chciałyby współpracować, dlatego że co jest istotne, to praktycy z naszych firm prowadzą te szkolenia, a nie teoretycy z uczelni, tak? Więc to jest bardzo istotny aspekt tego programu, więc firmy, które się angażują, szkolą dla siebie potencjalnych pracowników, czyli de facto przy współpracy z Politechniką. Natomiast tworzymy szkołę zawodową, tak? Krótką, 6-miesięczną, ale stricte
intensywną.
Przygotowującą do bardzo intensywną, bo to jest codziennie 8 godzin warsztatu.
Przez pół roku,
więc to jest bardzo intensywny program. Natomiast tworzymy szkołę zawodową stricte pod stanowiska w firmach, które istnieją, z gwarancją tego zatrudnienia. I to, co tutaj powiedział pan prezes wcześniej, pełna zgoda. Programy przy współpracy, czy z Koszalinem nawet, bo to nie musi być ściana wschodnia, ale Koszalin, Toruń, ściana wschodnia, jak najbardziej. Natomiast już teraz zgłosiło się 400 osób zainteresowanych programem, więc jeszcze te parę osób tutaj z tego naszego rynku jesteśmy w stanie przekwalifikować i wpuścić na rynek pracy IT.
To na razie z kierunków ścisłych, a jakaś szansa dla humanistów, którzy chcieliby zyskać nowe kompetencje? To jest ciężej.
To jest to samo, tak, bo tu nie ma wymogu takiego jakiegoś nadzwyczajnego, bo dzisiaj wiedza dotycząca oprogramowania, ona jest bardzo sfokusowana, tak, to nie trzeba się uczyć, nie wiem, 5-letnich studiów kończyć, żeby zostać pracownikiem w obszarze jakiegoś tam programowania. To jest, ważne jest jakby zainteresowanie, ważne jest takie przekonanie wewnętrzne, że to jest, że to jest mój kierunek pracy, że to jest mój kierunek w życiu.
No, widać po Wrocławiu, dlatego że Wrocław jest kilka lat przed nami i oni ten problem mieli kilka lat temu, z którym my się mierzymy teraz. W momencie, kiedy kończy się grupa matematyków, fizyków, zaczynamy sięgać po... najpierw po biologów, a później po humanistów, tak. Więc ta ścieżka jakby, wiadomo, że najpierw staramy się przekwalifikowywać te osoby, którym jest najbliżej kompetencyjnie, ale humaniści też są w tej kolejce, tylko troszkę później.
Na koniec już króciutko, bo czas nas goni. Jeden podatek zamiast PIT-u i składek do ZUS i NFZ. Rząd poważnie podchodzi do pomysłu i wkrótce resort finansów zacznie go analizować, informuje Puls Biznesu. Z ustaleń gazety wynika, że nie tylko nie są to gołosłowne zapowiedzi jeszcze z marca pani premiera, ale w kancelarii premiera pomysł zdobył wielu zwolenników. Po zmianach to budżet państwa stałby się płatnikiem składek. No to za i przeciw, kto zyska, kto straci.
To jeśli można, to myślę, likwidacją
kwoty wolnej od podatku.
Jesteśmy do kumulowania teraz różnych zobowiązań, tak? Typu opłata za radio, włączyć do energii i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że ta zmiana ma oczywiście ustabilizować i zagwarantować wpływy do funduszy, które mają w niedalekiej przyszłości być radykalnie zmienione. Mówię o ZUS-ie, tak? Jeżeli się czegoś takiego nie zrobi, to pewnie będzie dosyć duży kłopot. I teraz ta propozycja na pewno uprości niektórym sprawę, to znaczy fiskusowi uprości sprawę. Natomiast myślę, że wielu na tym musi stracić, bo to się nie da, żeby wszyscy tylko otrzymywali darowizny. Ktoś musi się na to zrzucić, więc na pewno będą polikwidowane ulgi wszelkiego rodzaju, ryczałty i tak dalej, i tak dalej. Więc będzie to się jakby domykało i bardzo jasno określa przychody, które będą z jednego źródła wpływały i dzielone w odpowiednim resorcie. To ma jakiś sens na pewno, tak? Tylko kto do tego dołoży? To jest pytanie.
My jesteśmy jako organizacja zrzeszająca przedsiębiorców w trudnej sytuacji, bo z jednej strony co do założenia jest to realizacja postulatów, które od lat już zgłaszamy, czyli kwestia uproszczenia systemu, bo tutaj jest problem ewidentny, więc co do idei na pewno tak, to, że można się spodziewać obniżenia kosztów pobierania tej daniny, to również raczej należy zakładać, że to uda się w jakimś tam stopniu uzyskać. Natomiast no, diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach i to, co kolega powiedział, ktoś do tego pewnie i tak będzie w konsekwencji w ogólnym bilansie będzie musiał dołożyć, czyli ten fiskalizm państwa raczej w tym ze względu na wprowadzenie tego systemu nie zmniejszy się, a raczej podejrzewam, że mogą być ciągotki do tego, żeby jeszcze ten fiskalizm przy okazji właśnie tej reformy po prostu zwiększyć i tego tak naprawdę przedsiębiorcy będą bardziej się obawiali, natomiast no, na dzisiejszym etapie trudno się do tego odnosić, bo ponieważ informacji projektów zmian póki co nie ma.
Mhm. Dokładnie tak, jest za mało informacji, żeby cokolwiek wyrokować, natomiast dużo już zostało powiedziane. Moja jedyna obawa jest taka, dodatkowa jeszcze, że zamiast uproszczenia tak naprawdę utrudni to jeszcze bardziej sposoby rozliczeń i zamiast uproszczenia jeszcze całej biurokracji związanej zarówno z obciążeniami fiskalnymi, jak i społecznymi, dołożymy kolejny element i kolejne służby kontrolne, które będą po pierwsze rozdzielały te pieniądze, a po drugie kontrolowały, czy zostały rozdzielone w sposób prawidłowy.
Diabeł tkwi w szczegółach. Zobaczymy, jak będzie więcej wiadomo na temat tych propozycji. Coś i też będziemy oczywiście dyskutowali. Bardzo Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Łukasz Olechnowicz, prezes Volanto, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Ryszard Trykosko, prezes Gdańskich Inwestycji Komunalnych. Za chwilę wiadomości, a potem spotkanie z Agnieszką Kępką, sędzią kynologicznym i dyskusję o czworonożnych braciach młodszych.